Szczecin cieszy się opinią miasta zieleni. Mamy w sumie 16 parków, 93 zieleńce i prawie 5000 metrów kwadratowych kwietników. Bez wątpienia najsłynniejszym miejscem zielonym w Szczecinie jest Park Kasprowicza. Płynącą brzegiem parku rzeczkę Osówkę spiętrzono w 1885 roku, tworząc jeziorko Rusałka. Nad Rusałką przerzucono mostki. W parku posadzono niewystępujące w naszym klimacie gatunki drzew i krzewów. Występują tam gatunki i odmiany 232 drzew i krzewów. Dzisiaj mieszkańcy Szczecina mogli wziąć udział w kolejnym spacerze po Parku Kasprowicza, mającym na celu rozpoznawanie drzew i krzewów. Ich oznaczanie odbyło się w ramach akcji Partyzantka, Zielona Partyzantka. W studiu Kasia de Oliveira, miłośniczka Szczecina, ale zieleni w szczególności. Dobry wieczór.
Parku Kasprowicza.
W szczególności, tak. Paweł Madejski, pomysłodawca Zielonej Partyzantki, miłośnik szczecińskiej zieleni.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
I udało mi się też ogrodniczkę miasta Szczecin, panią Martę Safader-Domańską zaprosić. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Żeby nie było tylko tak, że my wszyscy lubimy, a miasto samo, czyli jakby decydenci nie lubią. Wszyscy kochamy szczecińską zieleń, to prawda.
Oczywiście, chociaż mojemu sercu bliższy jest Park Żeromskiego.
To ja może trochę zacznę przewrotnie, bo kiedy prosiłam cię, rozmawiałyśmy i prosiłam panią, żeby pani przyszła, to chciałam się zapytać, kto jest odpowiedzialny za bezpośrednio za plac Sprzymierzonych. Pamiętam, kiedy był remontowany i zostały wykopane te piękne róże, to po prostu mi się płakać chciało. W zamian posadziliście 5 razy ładniejsze i w ogóle te kompozycje kwiatowe są przecudne. Na nieopodal mojego domu dzisiaj na Placu Zgody jest piękna zieleń. Już hortensje są, powiedziałabym, legendarne w naszym mieście. Kto to wymyślił?
To nie jest tak, że wymyśliła to jedna osoba. W Szczecinie w tej chwili zieleń jest sadzona głównie w procesach inwestycyjnych i stoją za tym projektanci. No jakby szerokie grono projektantów funkcjonujących na naszym rynku. Oczywiście no nic nie odbywa się bez wiedzy i zgody gminy jako gospodarza, więc...
Czyli trochę konsultują z wami.
Konsultujemy, tak. Jakby ten proces został nawet wzmocniony w momencie wejścia w życie zarządzenia prezydenta miasta i w tej chwili wszystkie dokumentacje są rzeczywiście bardzo szczegółowe, oglądane, uzgadniane i czasami to są burze mózgów po prostu, gdzie siadamy wspólnie z projektantami i próbujemy jakieś interesujące rozwiązania znaleźć.
To fantastycznie, jak to wymyślił Platany na Wojska Polskiego?
Platany na Wojska Polskiego. Nie wiem, czy to jest... Wiem, kto projektował zieleń na Wojska Polskiego, to pani Kasia Kowalska. Nie wiem, czy to jest jej osobista inwencja, żeby to były platany. Wiem, że ona globalnie za zieleń na tej inwestycji odpowiadała.
Dzisiaj, proszę Państwa, obiecałam sobie i Państwu, że nie będę mówiła o wycinanych drzewach, bo najczęściej myślę, że spotykamy się wtedy, kiedy trzeba się troszkę awanturować. My będziemy się dzisiaj chwalić, cieszyć i podziwiać. Rzeczywiście w Parku Kasprowicza jest prawie 250 różnych rodzajów drzew i spoglądam nie na panią Martę, tylko na pana Pawła. Tyle pan odkrył, bo dzisiaj może tylko powiem w dwóch zdaniach, że Zielona Partyzantka to jest oznaczenie drzew, czyli jak podchodzimy do drzewa, tam wisi sobie jakaś kartka i jest na przykład napisane Bóg Zwyczajny, no to wiadomo, że to z naszej części świata, ale na przykład mamy Czeremcha Zwyczajna i to z Syberii, to z Azji. No to powiedzmy, mamy tyle tych gatunków? Już pan odkrył?
Powiem tak, trudno, żebym ja to odkrywał, bo to są drzewa, które zostały kiedyś nasadzone. Nie mam aż takiej wiedzy, żeby wszystkie te drzewa w najdrobniejszym... w każdym detalu rozpoznać. Jest sporo drzew, które na przestrzeni ostatnich paru lat udało mi się poznać. To jest zupełny przypadek, że zacząłem się to rozpoznać. To jest zupełny przypadek, że zacząłem się w to, jak ja to nazywam, bawić, bo to mi ogromną frajdę sprawia. I zacząłem te drzewa rozpoznawać, zacząłem patrzeć, co rośnie, zacząłem robić mapę tych ciekawych drzew, które są w Szczecinie. Nie ma na mojej mapie aż tylu różnych gatunków drzew, bo to jest trudne, naprawdę trudne do rozpoznania, ale te, które są najpowszechniejsze, Te, których jest dużo, albo te, które są jakoś tak bardzo specyficzne.
Widoczne.
Widoczne u nas. To te drzewa już dziś rozpoznaję i staram się próbować pokazać innym te drzewa. Bo dopiero wtedy, kiedy my potrafimy coś nazwać, dopiero wtedy to zaczyna istnieć. Rzeczy, których nie potrafimy nazwać, ich jak gdyby nie ma.
Cudowny komentarz, zgadzam się.
A jak potrafimy to rozpoznać, jak one zaczynają istnieć wśród nas, ten świat się staje bogatszy, piękniejszy.
Ale rzeczywiście...
I nie tylko dla mnie, ale tych, co ze mną razem chodzą.
Dużo przyszło ci osób?
A było kilka zawsze było. Kilkanaście. Bywało, że było i 100 osób.
No 100 osób to trochę trudno
wędrować. To jest trochę dużo,
to jest trochę za dużo. Nie, żebym chciała państwa jakoś zniechęcać, ale jak jest to około 20 osób, to się
ale
wtedy
najlepiej...
Ale
jak jest kilkanaście, czy 20, czy 30 osób, każdy dostanie tą zawieszkę i ją zawiesi na tym drzewie. I potem będzie, mam nadzieję, pamiętał o tym. A potem może jego dzieci zapamiętają, a potem może jego wnuki, a może dzięki temu tych drzew będą w lepszej kondycji i więcej w mieście.
Pani Marto, czy możemy założyć, znaczy taką tezę postawić, że w Szczecinie, może to nie jest nazwane, ale Park Kasprowicza łącznie z Jasnymi Błoniami, to jest swoisty taki ogród dendrologiczny naszego miasta?
O, ja powiem więcej. Pierwsi badacze dendroflory powojenni Szczecina mówili o tym, że to miasto w całości jest ogrodem botanicznym, bo tak jak wspomniałam, Park Żeromskiego, bliski mojemu sercu, jest również bardzo bogaty w oryginalne gatunki. Park Arkoński, cmentarz centralny jest niesamowity
pod kątem. Tam to dopiero się dzieje.
Najbogatszy, więc to nie jest tylko Park Kasprowicza i to jest ewenement w skali kraju zdecydowanie. Miał miejsce taki okres historii miasta, gdzie równolegle w wielu procesach to wzbogacanie zasobu różnych gatunków drzew następowało. Myślę, że to była swoista moda, która była wynikała z pewnych trendów ogólnoświatowych, ale ona tutaj w Szczecinie rzeczywiście znalazła bardzo mocne odzwierciedlenie.
Ale moda taka tylko przedwojenna, przed 45 rokiem, czy my też jej podlegamy? Magnolie to jest, że tak powiem, moda, która powraza na szczęście, a potem one na wiosnę rozkwitają.
Mogę się z tym nie zgodzić. Mamy ogródki przydomowe albo działkowe i tak dalej. Czy sadzimy tam na nich jeden najpiękniejszy kwiatek w 100 egzemplarzach, czy staramy się posadzić jak najwięcej najróżniejszych?
No to różnie.
I myślę, że jeżeli ktoś miał działkę, wybudował przy niej piękny dom i posadził drzewa, to nie chciał mieć tych drzew takich, jak wszędzie wkoło rosną, a że to było miasto portowe i byli marynarze, którzy mogli przywozić różne drzewa z końca świata, to je przywozili, a ci ludzie je sadzili. Takie, żeby mieć inne. I mamy tego przykłady w mieście, choćby przy Willi Lenca.
Rzeczywiście, myślałam bardziej o terenach zieleni, które były zakładane w jakimś tam XVIII-XIX wieku. W historii powojennej Szczecina też mieliśmy gospodarzy miasta, którzy kontynuowali tą tradycję. Ale rzeczywiście prywatne ogrody, które w skali miasta stanowią taki bogaty zasób tych
przy Wojska Polskiego
okazów,
rzeczywiście to widać, prawda?
To rzeczywiście musiała być jakaś inna historia. I no, nie bez znaczenia jest też fakt, że Szczecin ma specyficzne warunki klimatyczne. Ze względu na łagodne zimy my sobie po prostu możemy tutaj poszaleć w tym ogrodnictwie, czy to amatorskim, czy miejskim i stosować gatunki, które w innych częściach kraju są bardziej kapryśne i ryzykowne.
No daleko nie szukać. My mamy jedną z najpiękniejszych magnolii w mieście. I jak się troszeczkę idzie dalej w głąb, w kierunku Lasku Arkońskiego, nie wszystkie magnolie takie przedwojenne przetrwały, ale jak powiedziałabym, na rogu Królowej Korony Polskiej była taka magnolia, ona chyba już dzisiaj nie kwitnie tak na bordowo. Po prostu była prześliczna, bo taka biała obok to jest jeszcze tam dalej. Rzeczywiście myślę, że te ogródki przydomowe przy tych willach, one zrobiły swoje. Mogłybyśmy oczywiście takich szukać mód od czasu do czasu. Właśnie się zastanawiam, czy w powojennym Szczecinie oprócz magnolii jakąś dekadę temu, czy mieliśmy znowu jakąś taką modę. Kasztany przecież to są wprawdzie chyba nasze. Nie,
tak patrzę. Nie są to gatunki rodzime. Zadomowione jest to.
Zadomowione.
Tak.
Co w Parku Kasprowicza jest jeszcze tak pięknego, pani Kasiu, że daje się pani tak bardzo wciągnąć, że już jest pani prawie gotowa z książką. Na razie blog jest tylko.
Tak, ja od 4 lat prowadzę blog, fotoblog o parku. I to był taki mój sposób, taka odskocznia. Miałam problemy życiowe i zaczęłam się przyglądać roślinom w parku i zdałam sobie sprawę, że ja nic o nich nie wiem. Ja nie potrafię ich rozpoznać. Ja potrafię rozpoznać klon, dąb, takie podstawowe gatunki.
Jak dobrze pójdzie, jak pamiętamy ze szkoły, prawda?
Tak. I zaczęło się od derenia kousa, który jest w tej dalszej części parku na wysokości...
Co to jest takiego?
Dolnego ogrodu. Bo ten przepiękny krzew, który ma owoce w kształcie czerwonych kulek, takich ciemnoróżowych, czerwonych jesienią. Ja zobaczyłam taką kulkę i
nie
zaczęłam
się
zastanawiać...
O co chodzi? Ucisz ma takie czerwone, prawda?
To bardziej wygląda jak poziomka.
To wygląda jak taka duża poziomka, czy malina. To ma podobną budowę. Wyszukałam to w internecie. No i od tego się zaczęło. I dowiedziałam się, że to jest gatunek azjatycki. Zaczęłam się zastanawiać, skąd u nas to się wzięło. Nie tylko ma ciekawe owoce, ale też bardzo piękne kwiaty. O takiej bardzo oryginalnej budowie, gdzie... takie listki tworzące, jakby listki, może pani mi tu pomoże, pani Marto, podsadki.
Tak, to rzeczywiście
ma duże białe podsadki, które wyglądają jak duże białe płatki kwiatu, ale nie są płatkami. A w środku jest taka zielona kuleczka składająca się z mikroskopijnych kwiatków. I te podsadki mają za zadanie zwabić owady, które mają zapylić te kwiatki, a same kwiatki są bardzo niepozorne. Więc... kiedy się już otworzy...
Co, przez kilkanaście spacerów można obserwować jedną roślinę.
Cały rok.
Ja postanowiłam robić zdjęcia drzewom i krzewom w parku i obserwować, jak się zmieniają. I jak już zacznie się to robić, to po prostu odkrywa się inny świat. Jeszcze pomogła mi w tym książka Petera Wollebena Tajemnicze życie drzew. Niezwykle ciekawa książka. Polecam każdemu. Kiedy się ją przeczyta... patrzy się zupełnie inaczej na drzewa. To po prostu jest coś niesamowitego. No i do tej pory zrobiłam chyba ponad 10 tysięcy zdjęć. I
często ma pani jakoś to skatalogowane?
Tak, mam skatalogowane gatunkami. Nie tylko mam każde drzewo i krzew po prostu. Ma oddzielny folder u mnie w komputerze. I stwierdziłam, że warto podzielić się tymi informacjami z innymi przez bloga. I też piszę książkę o parku. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją wydać. Taki fotograficzny album pokazujący, jak każdy gatunek zmienia się z porami roku.
No właśnie, jeżeli chodzi o pory roku, państwo mówią, że znają tą książkę. Ja ostatnio, że tak powiem, znalazłam w swoim domu. To może brzmi bardzo dziwnie, ale rzeczywiście wyjęłam ją z półki, bo była kiedyś schowana Zieleń Szczecina, ilustrowany przewodnik dendrologiczny. Różne pory roku w 450 fotografiach. Praca zbiorowa, ale wydana 24 lata temu. Czyli tak naprawdę może trochę się zmieniło. Mam nadzieję, że nie ma drzew, których już nie ma. Znaczy, że nie ma tak, że pozginały.
Mamy kilka takich przypadków.
Stąd, że tak. Już nie ma.
Jest trochę takich, których nie ma, ale te, które są, dalej są w tym samym miejscu.
Nie, i są tak samo piękne.
Nie oznacza to oczywiście, że nie wrócą.
Znaczy te, których nie
które
odeszły, może trzeba byłoby rzeczywiście, żeby one też były. To powiedzmy o tych, pani Marto, powiedzmy o tych gatunkach. Nie chcę tutaj jakby w liczbach koniecznie zamykać się, bo to też przecież nie o to chodzi, ale z jakich części świata te drzewa do nas, krzewy, przywędrowały?
No i rzeczywiście naprawdę z całego świata. Mamy gatunki pochodzenia azjatyckiego, amerykańskiego, z Ameryki Północnej, Południowej. Przede wszystkim tutaj. Nie wiem, czy mamy jakieś afrykańskie. Nie przypominam sobie w tej chwili z tego kontynentu.
Czy znamy ich historię? Znaczy wiemy, kto je, kiedy tam, czy one po prostu zaczęły tak sobie tam... Nic na ten temat nie wiemy?
Wiemy tyle, że kto się posadził. One oczywiście same nie wyrosły. Tak jak wspominałam, w XVIII-XIX wieku każdy szanujący się właściciel ziemski oraz gospodarz miasta, jakby było jego ambicją, żeby stworzyć kolekcję interesujących gatunków krzew i krzewów. To jest okres mniej więcej też, w którym powstał ogród dendrologiczny w Przelewicach, troszeczkę wcześniej, powiedzmy 100 lat wcześniej. No i po prostu te gatunki były przywożone, sadzone po to, żeby miasto budowało swój prestiż jakby na...
A czy możemy powiedzieć, że to właśnie Quistorp zafundował nam, bo on przecież jednak ten ogród ukształtował. No i historia, no niektórzy twierdzą, że on jednak sprowadzał też gatunki egzotyczne. Nie w takim stopniu, to nie tylko jego zasługa,
nie,
tak?
Nie wyłącznie. Szczerze mówiąc, nawet nie miałam takiej wiedzy, że to on osobiście się zajmował tym sprowadzaniem.
Znaczy, nawet nie on osobiście, mówię oczywiście o jego synu.
Nie miał wpływu na Park Żeromskiego, który jest...
Na Żeromskiego na pewno nie.
Nie miał wpływu na cmentarz centralny, który jest największym zbiorowiskiem.
Ale może to była taka moda i wtedy rzeczywiście jak został park oddany miastu, to on już miał niektóre nasadzenia.
Nie patrzyłbym na to w taki sposób. Nasze domki szlacheckie i miały też parki koło siebie i w tych parkach również, jak pojedziemy po całym województwie, znajdziemy najróżniejsze drzewa. I też takie, które są bardzo rzadkie, pościągane z końca świata.
Tak, swoją drogą, to ta piękna moda, prawda? Jeżeli
tak,
ktoś mówi, sprowadźmy sobie takiego, jeszcze takiego drzewa, u nas nie mieliśmy takiego. Ja słyszałam jakoś taką legendę, nie chcę jej jakoś tutaj utwierdzać, ale że ponieważ rzeczywiście mamy klimat dość, powiedziałabym, przyjemny, to przy wielu, szczególnie w centrum miasta, przy tych ogródkach, gdzie dzisiaj piękne hortensje są, no nie tylko, nie we wszystkich są, były z jakiegoś ogrodu szklanego przywożone na lato palmy i różnego rodzaju super egzotyczne drzewa, żeby właśnie cieszyły oczy. Można było sobie takie drzewo po prostu wypożyczyć i one na zimę były albo chowane. Nie wiem, ile w tym prawdy. Myślę, że legenda ładna. Można byłoby ją gdzieś poszukać i sprawdzić. Pani Kasiu, ostatnie odkrycie. Pani, no bo myślę sobie, chociaż jak już pani ma te 10 tysięcy zdjęć, no to nie wiem, czy...
Ale jeszcze wszystkich roślin nie odkryłam. Ostatnie odkrycie to dzięki Pawłowi, bo uczestniczyłam w tej zielonej partyzance i powiem ci, że ja nie znalazłam tej kłokoczki kaukaskiej, którą pokazywałeś.
Muszę cię zaprowadzić.
To było moje pierwsze zatknięcie dzięki tobie.
Ale jest już, czy nie, jeszcze niezlokalizowane drzewko?
Paweł pokazywał je podczas spaceru i oznaczył. Mhm.
Najpiękniejsze, panie Pawle, drzewo, które pana zachwyciło i no nie chcę powiedzieć, że się od tego zaczęło, ale drzewo takie, do którego musi pan co roku podejść i przywitać się z nim, a może nawet częściej?
Nie ma takiego drzewa, do którego bym przychodził się przywitać. Natomiast są parki, które odwiedzam regularnie. I za każdym razem, jak tylko mogę, wsiadam na rower, bo się rowerem przede wszystkim
to
poruszam.
To jest w ogóle, powiem
i
państwu, najlepszy sposób na zwiedzanie.
Bo idąc potrzebuję dużo czasu. Samochodem przejeżdżam i nie widzę tego, co mijam. Natomiast rowerem się mogę w każdej chwili zatrzymać, w każdej chwili zobaczyć jakiś inny listek, jakieś inne drzewko i takie cuda czasem zupełnie przypadkowo odkrywam. W najróżniejszych miejscach zupełnie przypadkiem. Na cmentarzu, w Parku Żeromskiego, w Parku Kasprowicza, w ogrodzie tak zwanym botanicznym, mam nadzieję, że on kiedyś przestanie mieć nazwy, tak zwany ogród botaniczny, znajduje różne rzeczy i a propos miasta i a propos tego, co jest w Parku Żeromskiego dzisiaj, zwaliła się największa lipa, ta lipa siłaczka. Leży na ziemi. Wydaje mi się, i to jest moja taka propozycja, myślę, że to można bez żadnego wysiłku zrealizować, żeby fragment tego pnia pozostał jako ślad drzewa i drugiego życia drzewa, podobnie jak to jest na syrenich stawach. Co więcej, ten kikut lipy, który pozostał, jest pięknym świadectwem drzewa sędziwego.
Oczywiście.
I wydaje mi się, że to powinno zostać w taki sposób, po to, żebyśmy mieli świadomość, po to, żebyśmy mogli pokazać innym. Drzewo żyje, a potem umiera i daje życie innym istotom, ale też drzewo, nawet jeżeli było wielkie, jeżeli ono się zawaliło i został po nim kikut i z tych odrostów pod lipą, które były, zaczyna się tworzyć nowe drzewo i zaczyna wyrastać nowa korona, to jest to świadectwo tego, jak to drzewo w naturze naprawdę żyje. Wydaje mi się, że warto to w taki sposób zrobić.
Moja miłość do Parku Żeromskiego bierze się między innymi z tego, że to jest park, w którym rzeczywiście skutecznie udaje nam się jako gospodarzowi tę ideę bioróżnorodności i takiego ekosystemowego podejścia do gospodarowania przestrzenią publiczną realizować. Czyli tam jest rzeczywiście kilka drzew świadków pozostawionych jako pozostałości po tych drzewach, które zamarły. Szereg martwego drewna, jakby stosów martwego drewna, które zostaje po to, żeby stanowiło właśnie miejsce życia dla różnych organizmów. Nie mam wiedzy na temat ze strony gospodarza Zakładu Usług Komunalnych, jakie są ich intencje dotyczące tej lipy. Nie zdziwiłabym się, gdyby bez mojej interwencji w tym zakresie takie plany wobec tego drzewa były, bo ono już kilka dni minęło po tym, jak ono się przewróciło, ono tam nadal leży. Być może to nie jest przypadek.
Możliwe. Miejmy nadzieję. Całe szczęście, że się nie przewróciło w drugą stronę, bo tam po drugiej stronie odrasta i jest już wysoki chyba na 2 metry ten kłęk amerykański, który był ileś tam razy ścinany, a w tej chwili wreszcie jest i rośnie.
To jest w ogóle niesamowite, bo państwo mówią o konkretnych drzewach w konkretnym parku. To jest bardzo interesujące, że można się tak nauczyć. Myślę, że tak jak leśnicy, że oni doskonale są w środku lasu i wiedzą, gdzie są, jakie to są drzewa.
Ja myślę, że my wszyscy dzisiaj możemy zupełnie spokojnie o poszczególnych gdzieś tam drzewach w różnych parkach rozmawiać.
Przepraszam, rzeczywiście po Parku Żeromskiego, który ma taki dosyć tajemniczy układ komunikacyjny, nie wiem, ja się po 20 latach potrafię zgubić nim, poruszam się odnosząc się do drzew. Za tym skrzydłorzechem, przed tą lipą i rzeczywiście jakby one są, te drzewa, takimi drogowskazami wręcz w tej przestrzeni.
Jest coś oczywiście tajemniczego w Parku Żeromskiego, pod warunkiem, że pozwolimy sobie na odkrywanie tych tajemnic nie za bardzo szybko i też nie za bardzo interwencyjnie. Rzeczywiście nasz klimat jest na tyle interesujący, bym powiedziała, dla drzew, bo na przykład w Glinnej jednak jest afrykańska, trochę dalej to od Szczecina, ale jest afrykańska sekwoja. Sekwoja to afrykańska, dobrze? To coś nie.
Amerykańska
sekwoja. No, baobabu nie mamy żadnego. To silne, mocne drzewo, ale strasznie wolno rośnie, więc nie wiem, baobab nawet w domu trudno jest.
Mamy w ogródku prywatnym za to bananowce, z tego co słyszałam, które są co prawda okrywane na zimę, ale jakoś funkcjonują.
Mamy figi w mieście, które rosną i owocują.
Na Turzynie rzeczywiście natknęłam się na figowca całkiem funkcjonującego.
Znaczy tam w tym ogrodzie? Tam,
nie, mówię, figowiec to po prostu, Boże, nie przypomnę sobie teraz, jak się nazywa ta ulica, taka wąska uliczka naprzeciwko Turzynu, gdzie pod kamienicą, w takim przedogródku, po prostu dosyć sporej wielkości figowca kiedyś spotkałam.
No to niesamowite.
W okolicach Parku Stawu Brodowskiego rośnie figowiec, który owocuje. Tak? I ostatnio, jak byłem na spacerze tu północnym, szlak północny, jest ogródek jeden przepiękny, działkowy, na wzgórzu, z którego jest przepiękny widok na miasto, na jezioro przede wszystkim, na wodę. I tam rośnie figowiec, który ma owoce. Dojrzewający.
Nie wiem, czy udaje im się na tyle
dojrzeć. Na pewno, dojrzeć, tak. Pan Piotr mówił, że one
że od czasu do czasu, aha, i że są dobre. Pani Marta, a pani ulubione drzewo w Parku Kasprowicza? Ja wiem, że pani jest wielbicielką Parku Żeromskiego. W ogóle, proszę państwa, to jest dla mnie super odkrycie, że ktoś mówi, no ja wolę ten park, ta, albo tamten, tamto miejsce, tamte drzewa. To w ogóle super.
No, w Parku Kasprowicza chyba najbardziej lubię sosnę przy Mostku Japońskim, ze względu na jej bardzo unikalny pokrój i jakby kontekst kompozycyjny. To jest takie drzewo, które zawsze łapie moje oko.
Ja myślę, że jeżeli mówimy o Mostku Japońskim, to nie wszyscy wiedzą, dlaczego on jest japoński, bo on dzisiaj jakby jest niekompletny. Znaczy, na szczęście został zupełnie niedawno bardzo pięknie odremontowany, ale tam obok były takie japońskie dwie... wieżyczki, pawilony. I dlatego one były takie na styl japoński. To były takie czasy, że został. I ja właśnie nie wiem, czy to właśnie nie Quistorp, oczywiście ten syn, wybudował właśnie, oddając miastu i rzeczywiście koło tego pięknego mostku, który niestety, celowo niestety czasami tam młodzi kłódkę sobie wieszają i niszcząc tak naprawdę, przepraszam młodych, ale wiem, że można sobie miłość w różny sposób wyrażać, niekoniecznie o, jakby obciążając most, ale to już teraz widzimy, że możemy... A ona jest jakaś inna, ta sosna? Się ona czymś różni, czy... Po prostu trzeba podejść i zobaczyć.
Nie, to jest kwestia po prostu tego, w jaki sposób ona rośnie, jaki ma pokrój. Rzeczywiście ten kontekst mostku japońskiego nie jest przypadkowy, bo taki pokrój to jest takie duże bonsai trochę.
A, no to bardzo...
Czy w cudzysłowie dużym oczywiście, no bo wiadomo, nie jest to po prostu prosto rosnąca sosna, tylko tak pięknie przewisająca, pochylająca się nad tą wodą.
Podparta.
Co dalej z partyzantką zieloną?
Będzie trwać?
No bo to jest, tak sobie myślę, proces trwały i ciągły. On się nie zatrzyma, dlatego że to, co dzisiaj zostało oznaczone, za parę lat już nie będzie oznaczone, trzeba będzie oznaczać na nowo. Bo gałęzie urosną, bo się zawieszka troszkę zniszczy, ktoś ją może oderwać. Ja wiem, że niektóre drzewa mają też tabliczki, ale te tabliczki, no po prostu czas robi swoje. Więc to jest ciągła czynność. Kiedy kolejne włóczenie się po Parku Kasprowicza i nazywanie drzew?
O, nie wiem, kiedy po Parku Kasprowicza. Powiem tak, jeśli ktokolwiek chce, to zapraszam na taką stronę, która się nazywa drzewaszczecina.pl, bo tam zawsze w pierwszej kolejności opisuję spacery, które mam w planach. Ten spacer opisuję mniej więcej tydzień przed jego...
Czy trzeba być czujnym albo jakiegoś newslettera sobie
Tam można się zapisać do subskrypcji i wtedy tydzień przed spacerem wyskoczy na maila informacja. Dostaniemy króciutką informację. Obrazek, na którym jest napisane spacer z rozpoznawaniem drzew, zielona partyzantka, niedziela tego i tego,
albo
godzina 10.
Dzień, wtedy
i tyle. Więcej informacji
za chwilę.
Na tej stronie. Tam można wrócić.
I nie tylko Park Kasprowicza, jeszcze 10 dni będzie pan zapraszał Szczecinian?
Zaczęło się od Parku Żeromskiego, został oznaczony. On został już oznaczony ze 3 lata temu, cały szereg drzew. Przy czym te oznaczenia nie w tym rzecz, żeby oznaczyć każde drzewo. W tym rzecz, żeby oznaczyć pojedyncze drzewa, które mijamy, tak, żeby to nam się rzuciło w oczy, czyli na jakichś gałązkach, które są przy ścieżce. Nie, żeby chodzić i szukać tej zawieszki, tylko
drzewa
żyją
po swojemu. One nie mówią, dzisiaj to jest przy ścieżce, a jutro ta gałązka pójdzie w inną stronę. I
to za 2 lata powiesimy na innej gałązce. W przeciągu tam 3 lat ta zawieszka może się zniszczyć. Ktoś się zerwie. Zostanie drzewo korygowane i to zostanie obcięte. Różnie może być. Nie zakładam tego, że to jest na 100 lat robione. Będziemy kolejno robić, ale w planie jest i Park Żeromskiego, i Park Kasprowicza, i Park Kownasa, i tak zwany ogród botaniczny. Nie wchodzę na cmentarz centralny, nie wchodzę do ogrodu różanego, bo to jest inna bajka. Natomiast te parki jak najbardziej. Okolice Stawu Brodowskiego.
I tak jest dużo do poznania. To nie jest jeden, to jest kilka spacerów. No myślę, że przez cały rok mamy...
Półtora tygodnia temu w niedzielę był spacer po Parku Kasprowicza. I dzisiaj, żeby to uzupełnić. Za każdym razem to ze 2 godziny. Ile tych 20, 30, 50 drzewek oznaczymy?
Mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze do pani Kasi. Marzy się pani jakieś drzewo, które powinno się jeszcze znaleźć w Parku Kasprowicza, a którego nie ma, może które było i zniknęło, powinno koniecznie wrócić?
Całe mnóstwo. Moje marzenie to wiąże się z tak zwanym ogrodem botanicznym, który podejrzewam kiedyś miał o wiele więcej różnych ciekawych drzew. To jest ten teren, jak się idzie główną aleją parkową, przechodzi się przez Zaleskiego w stronę Głębokiego i w pewnym momencie po ogródkach działkowych przecina się ten dawny ogród botaniczny. On się rozciąga po obu stronach i ta dolna część już w tej chwili ma dużo ciekawych gatunków. Mamy strączyn żółty, nie będę wymieniać. W każdym razie tam jest jeszcze dużo wolnego miejsca. Widziałam, że niedawno dosadzono cypryśniki błotne. Fajne drzewa na to miejsce, bo to jest teren podmokły. On jest okresowo zalewany. Także one dadzą radę. Są bardzo ciekawe. Jedno już jest w tej chwili duże nad Rusałką, niedaleko Teatru Letniego. I chciałabym, żeby tam jeszcze, może jest dużo miejsca, żeby tam coś jeszcze.
No właśnie, pani Marto, bo to takie pytanie do pani Katarzyny. To na razie, że tak powiem, propozycje. A czy ma pani jako ogrodniczka miejska w planach, pani też ma na pewno marzenia, może jakieś plany? Czy będziecie egzotyczne drzewa, krzewy dosadzać w Szczecinie?
Z całą pewnością. No, moją ambicją jest rzeczywiście przywrócenie tych gatunków, które nam zniknęły z tych parków zabytkowych. Mamy dane historyczne, dzięki którym jakby wiemy, czego nam w tej chwili już brakuje i możemy wrócić do tych tradycji. No i myślę, że te kolekcje w parkach, które mają tą tradycję wprowadzania egzotów, możemy kontynuować, jakby uzupełniać tą kolekcję o nowe gatunki. W tej chwili jest w opracowaniu dokumentacja analityczna dotycząca Parku Żeromskiego, która w przyszłym roku zostanie uzupełniona o część koncepcyjną na podstawie wniosków z tych analiz. I myślę, że to już będzie podstawa do tego, żeby rzeczywiście zacząć wprowadzać te nasadzenia. To już będzie moment, w którym będziemy wiedzieli, gdzie i co dokładnie chcemy posadzić, żeby nie robić tego na hura, tylko w kontekście historycznej kompozycji parku i w kontekście historycznej jakby zawartości tej listy drzew, która się tam znalazła.
Marzy mi się, może ma jakiś młody człowiek, by napisał jakąś aplikację, która by nam mówiła. Ja wiem, że dzisiaj możemy oczywiście dzięki komórkom zrobieniu sobie zdjęcia, możemy naprawdę bardzo szybko rozpoznać drzewa. To nie jest tak, że tylko... Ale no...
Tak wie, trochę.
Czyli nie wszystko jest tak idealnie, jakby się wydawało. No to tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby był jakiś taki mini przewodnik, żeby można było najpierw rodzice z maluchami iść. Ja myślę, ja takie przewodniki też bardzo lubię, mimo że jestem dość dużą dziewczynką, bo wtedy one są jasne, przejrzyste, łatwo jest takie spacery z rodziną odbyć. Czy coś takiego też państwo planują, żeby w przyszłości... No bo myślę, że tutaj...
Jest to bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że on będzie możliwy, żeby go kiedyś zrealizować.
Takie przewodniki
Jeśli
będą się
powiedzieć.
Przydało.
Mi się marzy, żeby na niektórych drzewach się znalazły tabliczki. To jest to, a podkreślam,
znaczy, pod drzewami się... nie przebijajmy do drzew.
Nie, na drzewach to nie jest, to nie jest szkodliwe.
Nie, to nie jest szkodliwe. A pod Kasi marzeniem się podpisuje rękami i nogami.
Tak? Tak. Nie mówiłeś mi.
Jeżeli chodzi o
tak zwany ogród botaniczny.
Tak. Znaczy ja myślę, że jeżeli państwo pozwolą, może dzisiaj już niekoniecznie, ale myślę, że wkrótce będziemy mogli porozmawiać osobno w ogóle o tym ogrodzie botanicznym, bo tu trzeba byłoby jakoś historycznie o tym przypomnieć naszym mieszkańcom, bo to jest wiedza jakby taka trochę nie do końca znana. Znaczy wiemy, ale nie wiemy, w którym kościele dzwoni, więc ja myślę, że jeśli państwo pozwolą, to następnym razem spotkamy się także i na ten temat porozmawiamy. Zaczęłam naszą dzisiejszą rozmowę od tego, że pozostajemy w dobrym klimacie, w dobrym nastroju. Pomyślałam sobie, że rzeczywiście po tych niezwykłych regatach, finale regat, których byliśmy świadkiem jeszcze do wczoraj, bo one wypływały przecież, czas przyjrzeć się naszemu miastu bardzo ciepło. Myślę, że państwo są akurat takimi osobami, które spoglądają na miasto w sposób niezwykle życzliwy, ale to nie o to chodzi, żeby wymuszać tą życzliwość, tylko po prostu, żeby sobie na nią pozwolić. Jesteśmy naprawdę nie tylko przy okazji zlotu żaglowców cudownym miastem, ale okazuje się, że nie trzeba na śródodrzu być, tylko wystarczy pobiegać po naszych parkach, żeby tego piękna doznać. To może życzenia już na sam koniec. Mówię nie takich życzeniach nasadzenia, bo one to się nie zdarza z dnia na dzień, ale taki spacer marzeń. Zacznę, jeśli panie pozwolą, od pana Pawła. Panie Pawle, czy pan sobie takie spacery marzeń sam funduje?
Powiem inaczej. Dzięki w pewnym stopniu zieleni, która jest w szczecińskich parkach, Szczecin stał się moim miastem.
Bo był Dlatego tu mieszkam.
Tak? Nie, zupełnie co innego. Mieszkam tu już prawie lat 50. Lat kilka temu zacząłem się tej zieleni przyglądać, a jednocześnie jak poznałem historię Szczecina, przestał być dla mnie obcym miastem Szczecin i dzisiaj mogę powiedzieć Szczecin moim miastem. Jestem gotów go w każdej chwili każdemu pokazać i najpiękniejsze jest miejsca, i najpiękniejszą zieleń, i to, jaki Szczecin jest piękny.
Czyli takie spacery marzeń ma pan na wyciągnięcie ręki. Sobie funduje, kiedy chce.
Pójdę z panią w każdej chwili, w każde miejsce, pani wszystko powiem o zieleni, co wiem.
Trzymam pana za słowo, to wkrótce, może tak jak tylko odrobinę czasu znajdę, oczywiście wcześniej się z panem umówię, taki wyjątkowy dla mnie. A ja, proszę państwa, oczywiście zabiorę mikrofon. To nie jest tak, że pan Paweł będzie tak opowiadał.
Proszę bardzo.
Tylko mnie. Pani Kasiu.
Mój spacer marzeń.
Tak. To sobie go pani funduje, czy jeszcze jest przed panią?
Wie pani co, nie mam swoje ulubione miejsca. Uwielbiam na przykład aleje Jana Pawła z kwitnącymi teraz różami, hortensjami. Jest naprawdę, no uwielbiam nią chodzić, ale oczywiście najbardziej
to jest w ogóle interesujące,
park.
Że jednak remont nie zepsuł tego, co jest piękne. To znaczy ja nie mówię tam o ulicach, ja mówię o samym tym deptaku, którym idziemy w kierunku parku. Nie chcę mówić urzędu, ale parku. Rzeczywiście tam się pięknie idzie.
Tak, i wisienką na torcie są jasnobłonia. I moje ulubione miejsce na świecie to jest Aleja Platanowa. I to idąc w stronę Orłów, ta po lewej stronie, bo tam są dwa rzędy.
No i teraz chodzę, konkurencja na Wojska Polskiego rośnie, tak?
Tak, ale chodzę tą aleją od dzieciństwa i po prostu nigdy mi się nie znudzi. Zawsze się tam dobrze czuję.
Rzeczywiście jest coś niezwykłego. Ja jak jeździłam rowerem, mam nadzieję, że jednak powrócę, panie Pawle, to czasami jak już byłam bardzo zmęczona, to mówię tak, to jeszcze na aleję jedno kółeczko. Pani Marto, na zakończenie.
Ja, podobnie jak Paweł, też się na co dzień poruszam rowerem, więc ja mniej spaceruję, a rzeczywiście więcej jeżdżę. I mój taki spacer rowerowy, spacer marzeń, to jest cały ciąg Park Żeromskiego, Złota Oś, Jasne Błonia, Różanka i raz na jakiś czas aż do Głębokiego. I raz na jakiś czas taką dłuższą przebieżkę przez te wszystkie przepiękne i urządzone, i naturalne, zielone tereny miasta sobie urządzam. To jest moja
przez
przyjemność.
Wiele lat to był mój codzienny. Codzienna jazda, codzienna
Proszę Państwa,
trasa.
O tym właśnie dlatego na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania mówiliśmy, dlatego żeby Państwo sobie sami zafundowali spacery marzeń. One, jeżeli dzisiaj Państwo nie wiedzą, jak on powinien wyglądać, to trzeba po prostu wyjść i zobaczyć. I on się będzie za każdym razem spełniał. Kasia de Oliveira, Paweł Madejski, Marta Safader-Domańska, ogrodniczka miasta Szczecina, to poprzedni to miłośnicy także Zieleni Szczecina byli naszymi gośćmi, a za chwilę kolejny temat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.